Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną i ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mojego Ojca, a ja i Ojciec jedno jesteśmy. Oto słowo Pańskie. Na naszej drodze z Jezusem zmartwychwstałym słyszymy dzisiaj fragment Jego mowy z Ewangelii świętego Jana. Mowy pasterza o Jego owcach. W rozdziale 10 Ewangelii świętego Jana jest to dłuższa mowa. Słyszymy dzisiaj jej końcowy fragment. Tej mowie Jezus mówił o sobie, że jest dobrym pasterzem, a dobry pasterz oddaje życie swoje za owce. I tak owce rozpoznają swojego pasterza. Ten język, te pojęcia i terminy i obrazy nie były nowe, gdy Jezus mówił do swoich słuchaczy. W języku objawienia biblijnego Bóg okazywał się pasterzem przez całą historię Izraela. Aż wreszcie w największej tragedii, jaka ich spotkała w tej historii, w niewoli Babilonu, kiedy wszystko stracili, ojczyznę, świątynię, godność jako narodu Boga. Posłał Bóg Ezechiela, który w 34 rozdziale jego księgi przekazuje nam dzisiaj też mowę Boga z 6 wieku przed Chrystusem, której to mowie Bóg ogłasza, że zawiódł się na wszystkich pasterzach, to znaczy na przewodnikach swojego ludu, królach, urzędnikach, politykach, elicie gospodarczej i finansowej przez wieki w ziemi obiecanej, którzy paśli siebie, a nie lud, a mieli paść jego lud. I zapowiada czas, kiedy on sam będzie pasterzem, Bóg. Już nie ludzie, ale on sam zatroszczy się o swoje owce, nie jego posłańcy. I w mowie Jezusa w Ewangelii świętego Jana spełniają się te zapowiedzi sprzed kilku wieków w stosunku do czasów Jezusa. Oto Bóg wiedział się sam, zatroszczył się o swój lud. Nieraz można spotkać się z reakcją na bycie nazywanym owcą. To niezrozumienie języka Boga i tamtej kultury. Co znaczy być owcą w tym kontekście mówienia Boga? I w kontekście mówienia Jezusa, być owcą wobec pasterza, którym jest Bóg, oznacza mieć kogoś, kto troszczy się o moje życie. A to jest bardzo ważne, jak wiemy. Mieć kogoś, kto troszczy się o nasze życie. Jak bardzo zmienia się smak życia tu na tej ziemi. Jak bardzo zmienia się własne bezpieczeństwo, kiedy się wie, że można liczyć na kogoś, kto się zatroszczy o nasze życie, kiedy my sami już się o nie zatroszczyć nie możemy tak jak trzeba. Nie dajemy rady. Chwiejemy się. To znaczy mieć pasterza. Kiedy nie wiemy, w którą stronę iść, on się nagle odzywa i mamy go poznać po głosie, jak mówi Jezus. To była rola pasterza. To była rola troszczącego się o życie. Owce moje słuchają mojego głosu. Dlaczego rozpoznają głos swojego pasterza pośród wielu głosów tego świata? Bo jest to głos kogoś, kto troszczy się o ich życie. Tego doświadczają przy nim. I dlatego tego jednego głosu szukają i za nim chcą iść. W życiu wielu ludzi się do nas odzywa cały czas. Gdy tylko się tu pojawiamy, zaczynamy się uczyć języka od kogoś. Bo sami nie nauczylibyśmy się ludzkiego języka. Odzywają się do nas głosy całe życie różnych ludzi, nauczmy się rozpoznawać w jedzeniu słowami Jezusa i słowami Boga. Boga pasterza, Jezusa pasterza. Kto jest tym, który troszczy się o nasze życie? Czy to taki głos słyszymy? Jeśli tak, to słuchajmy. Bo przez takie głosy odzywa się pasterz, Bóg. Bo On jest jedynym prawdziwym pasterzem. I tak rozróżniać głosy w życiu, to oznacza mądrość. Bo mądrość ma związek z życiem, a głupota ze śmiercią i szkodzeniem życiu. Głupota w języku biblijnym, w wielu tekstach Starego Przymierza, a także w nauczaniu mądrościowym Jezusa, takim jak to krzywdzenie ludzi, umniejszanie i odbieranie im życia. Głupotę mierzy się relacją do życia ludzi i mądrość też, a nie wyznacznikami liczbowymi sprawności umysłowej. Ktoś może być bardzo sprawny i mieć wysokie ilorazy, ale będzie głupi, jeśli krzywdzi ludzi na swojej życiowej drodze. W oczach Boga jest głupi. W Psalmie 14 słyszymy w pierwszym wersecie definicję głupoty i jej źródła. Mówi głupi w swoim sercu, to znaczy całym sobą. Nie ma Boga. To nie jest wyznanie ateisty, bo wówczas w tamtej kulturze i w tamtym języku nie było tematem, czy Bóg w ogóle jest, czy nie jest. Ale to zdanie oznacza nie ma obrońcy. Żaden człowiek przede mną nie ma obrońcy. Bo wśród ludzi można spacyfikować obrońców i wtedy już nie ma nikogo. I dlatego, gdy ktoś wierzy, ma takie głupie poznanie rzeczywistości, mówi ten psalm, wydaje mu się, nie ma Boga, to znaczy nie ma Go w ogóle, tylko nie ma Go w historii ludzi, nie angażuje się, nie obchodzą Go losy ludzi. Mam wolną rękę. I dalsze wersety tego psalmu pokazują, do czego prowadzi takie źródło głupoty? Do zbrodni powszechnej. Do tego, że ludzie zaczynają pożerać innych, jakby jedli chleb. W pewnym momencie mówi ten psalm. Pożerać ludzi, jakby się jadło chleb codzienny. To znaczy krzywdzenie ludzi, odbieranie im życia po trochu czy całkowicie staje się chlebem powszednim. To jest największe zagrożenie. Gdy dla kogoś krzywdzenie ludzi staje się już zwyczajną sprawą, już nie ma progu do pokonania. Jest jak jedzenie codziennego chleba. Nie wystarcza komuś jeść chleb, musi jeść ludzi. To katastroficzna wizja tego psalmu. Psalmu, który mówi o głupocie i mądrości. A mądrość to obrona życia. Bóg staje po stronie ofiar, krzywdzonych wszędzie. I to jest dobra nowina Starego Przymierza, która spełnia się w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie, w Jezusie. Bo Bóg człowiek, czyli On sam w postaci człowieka, stał się pasterzem ludzi i zapewnia ich. Idą one za mną, a ja daję im życie nieprzemijające. O to chodzi. Nie chodzi o estetykę życia, etycznego czy mniej etycznego, tylko chodzi o samo życie, o to, żeby naprawdę żyć, żeby mieć bezpieczeństwo życia, mieć kogoś, kto się troszczy o nasze życie. Jak inaczej podejdziemy do codziennych spraw, jak inaczej z odwagą woli życia, chęci do życia, zabierzemy się za te same sprawy, gdy wiemy, że mamy obrońcę, mamy kogoś, kto się o nas troszczy. Gdy my troszczymy się o innych, to było podstawową wiarą wszystkich proroków Boga w Starym Przymierzu. Nie mieli się troszczyć o siebie, mieli troszczyć się o ludzi, do których byli posyłani, a o nich miał się troszczyć Bóg. Mieli mieć swojego pasterza, ludzie, którzy wiedzą, że jest Bóg na niebie, czyli jest obrońca. Jest na niebie, to znaczy niedosięgnięty przez krzywdziciela, bo wiemy z codziennych doświadczeń i zawsze tak będzie. Ci, którzy mają nawet z urzędu bronić ludzi i wydawać sprawiedliwość, z lęku, z tego, że są często przekupieni, albo z własnego interesu, nie bronią ludzi jak trzeba. Nie troszczą się o ich życie, chociaż przyjmują często urzędy troski o życie innych. Bo to jest struktura władzy, o której mówi Bóg od początku w natchnionych tekstach. Każdy, kto ma jakąkolwiek władzę nad innymi, ma ją jako pasterz w imieniu naczelnego pasterza. To znaczy, każde wyniesienie nad innego człowieka w formie jakiejkolwiek władzy, czy to rodzicielskiej, czy urzędowej, państwowej, czy finansowej, gospodarczej, jest wyniesieniem pasterza, bo tak wyniesiony jest Bóg nad ludzi, mówi Bóg o sobie. I w tym samym psalmie 14 słyszymy później kontrastowy obraz. Jest Bóg, który siedzi na niebie i ogląda ziemię i się angażuje. Jest Bóg w historii ludzi. To, że nie jest widziany często przez krzywdzicieli, im się wydaje, że go nie ma, to ich głupota. Mądrość krzywdzonych polega na tym, że nie uwierzą krzywdzicielom, że nie mają obrońcy. Nawet gdy wszystkich obrońców na tej ziemi już spacyfikowali, zawsze jest obrońca, którego nigdy nie dosięgnie żaden krzywdziciel i dostanie swój rachunek na koniec. Wizje Jana w Apokalipsie mają tę funkcję. Dlatego Bóg mu pokazuje finał historii, finał triumfalny historii życia żywych ludzi krzywdzonych, przeciągniętych przez cierpienie, ale to krzywdziciele przepadają w finale, a nie krzywdzeni. Dlaczego? Bo jest Bóg. Jest nie sam w sobie, jako filozoficzne samoistnienie. To nie o tym mówi się w natchnionych tekstach Biblii. Tylko jest w historii ludzi. Jest zaangażowany. To jest solidarne. Solidarne z krzywdzonymi wszędzie. To jest religia. Być religijnym, prawdziwie pobożnym, czyli pobożemu idącym przez świat, to być mądrym. A mądrość nie mierzy się wyznacznikiem liczbowym sprawności umysłowej, tylko mierzy się wyznacznikiem pasterzowania życiu innych. Czy ktoś, kto mnie spotyka, jest zagrożony w swojej żywotności, czy nie? Czy mu zagrażam w jego życiu? Czy może się poczuć bezpieczny? Czyli czy jestem uczniem Boga, uczniem Jezusa, czy nie? Czy jestem pobożny, czy nie? Pobożność i religia to nie dewocja prywatna. To nie dziwne obyczaje, które mogą być i mogą ich nie być. Ktoś, kto spotyka prawdziwie pobożnego człowieka, taką pobożnością, którą Bóg nam objawia, a nie samą pobożnością ludzi, spotyka kogoś, kto się zatroszczy o jego życie, nawet jeśli nie jest z nim spokrewniony, bo to pokrewieństwo przepływa przez Boga, który jest pasterzem każdego krzywdzonego, każdego będącego w potrzebie życia. I nie musi się nikomu płacić za to, że dostaje się pomoc na życie, kiedy jej się naprawdę potrzebuje. Jak się nie ma pieniędzy, nie trzeba zapłacić za to, żeby ktoś był dobry i mądry, mądrością Boga i Jego dobrocią. To znaczy, naprawdę był pasterzem, tym, kto zatroszczy się o mnie. A gdy ja kogoś spotykam, kto potrzebuje pomocy na życie, to wówczas również nie potrzebuję płacenia za to, żeby komuś wesprzeć życie i żywotność. I po efektach się poznaje, po faktach, czy jesteśmy pobożni, czy nie. Czy mamy do czynienia z pobożnymi, czy nie. Ale pobożnością prawdziwą, objawioną przez Boga, a nie wymyślaną przez ludzi, poznaje się to wtedy, kiedy się zobaczy i odczuje. Czy się wzrosło w chęci i woli życia przy kimś takim? Czy się poczuło bezpiecznie? Czy nabrało się ochoty na dalsze maszerowanie przez życie? Mimo wszystkiego, co do tej pory łamało pomój życie. Wtedy wiemy, że jest Bóg i to jest mądrość i oświecenie. A głupota i ciemnogród to tam, gdzie się myśli, że ludzie nie mają swoich obrońców i nie mają obrońcy, gdy spacyfikuje się wszystkich, którzy się stawiają w obronie innych. Nigdy nie spacyfikuje się Boga, który troszczy się o życie swoich ludzi, a swoimi dla Niego są wszyscy na tej ziemi, niezależnie od narodu, ludu i języka, którzy są zagrożeni w swoim życiu.